Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem. I wysławszy swojego anioła, oznajmił przezeń za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że Słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisano, bo chwila jest bliska. Ja do 7 kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest, i który był, i który przychodzi. I od 7 duchów, które są przed Jego tronem. Usłyszałem Pana mówiącego do mnie. Aniołowi kościoła w Efezie napisz. To mówi ten, który dzierży w prawicy swej 7 gwiazd. Ten, który się przechadza wśród 7 złotych świeczników. Znam twoje czyny, trud i twoją wytrwałość. I to, że złych nie możesz znieść. I że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są. I żeś ich uznał za kłamców. Ty masz wytrwałość i zniosłeś wiele dla imienia mego, niezmordowany. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się. I pierwsze czyny podejmij. Oto Słowo Boże.
Ostatni tydzień roku kościelnego, stąd autor czy autorzy sięgają do ostatniej księgi, najważniejszej w Piśmie Świętym, do Apokalipsy. Ale jak zwykle, sklejka i takie wyrywki będziemy mieli do piątku, bo w piątek już, w sobotę już będziemy mieli Chrystusa Króla. Co jest cenne w Apokalipsie? To, że są 3 epoki zbawienia, nie tylko 2, tak jak w tradycji to żyło, epoka Ojca i Syna. A w Apokalipsie jest wyraźnie powiedziane ten, który jest, który był i który przychodzi. I Bóg Ojciec w tym peletonie najpierw jest pierwszy w Starym Testamencie, później w peletonie na czoło wychodzi Jezus i na końcu Duch Święty. Każda z osób Trójcy Świętej odgrywa w pewnym momencie rolę wiodącą. Może w ostatnim dniu, w piątek, weźmiemy sobie o tej roli wiodącej Ducha Świętego. Dziś w tym przeczytanym fragmencie chodzi o list do Efezjan, pierwszy list. Ogólnie we wszystkich tych 7 listach do 7 kościołów Jezus mówi, szatan was będzie zwodził w tym, że będziecie się lękać wrogów zewnętrznych. Tak jak święty Jan Apostoł był na zesłaniu jako więzień polityczny na wyspie Patmos i słyszał o wielkich prześladowaniach kościoła za Domicjana. Wtedy całe imperium było przeczesywane, żeby wyczesać wszystkich chrześcijan. To wyczesywanie polegało na tym, że w dzień Cezara każdy obywatel jego królestwa musiał przed pomnikiem Cezara, przed na tonący ogień rzucić szczyptę kadzidła i powiedzieć: ty, Cezarze, jesteś moim Bogiem. Tego nie mogli zrobić chrześcijanie i automatycznie byli do likwidacji. Dowiedział się o tym. Przerażył się. Myślał, że się skończy Kościół Jezusa Chrystusa. Jezus go uspokaja i mówi: nigdy nie lękajcie się zła zewnętrznego, wrogów zewnętrznych. Patrzcie na historię Izraela, że Izraela nie zniszczyli Rzymianie, wróg zewnętrzny. Żydzi sami siebie zniszczyli, wróg wewnętrzny. I zawsze tak będzie, że mój Kościół będzie umierał z powodu zła wewnątrz. W będzie przestawał się liczyć u innych z powodu zła wewnętrznego. Dlatego daje 7 listów do 7 kościołów, żeby powiedzieć, że zamiast Chrystusa zmartwychwstałego w każdym chrześcijaninie, a wspólnota powinna przypominać świecznik, złoty świecznik. Jeśli tego nie będzie, to wejdzie 7 grzechów głównych, które zgaszą świecznik, zgaszą fakt Chrystusa zmartwychwstałego, który sobie upodobał wnętrze człowieka jako miejsce zamieszkania. To jest wprowadzenie do wszystkich 7 listów. I dobrze, że jest dotknięty pierwszy list do Efezjan, ale znowu skrawki pomijanie bardzo ważnych rzeczy. Jak pamiętacie, żeby zrozumieć katechezę do 7 listów w Azji Mniejszej, trzeba znać historię tego miasta, do którego list Jezus kieruje. Dopiero ten list w połączeniu ze znajomością historii miasta daje nam zrozumienie, o co Jezusowi chodzi. W przypadku listu do Efezjan pierwszego chodzi o to, że Efez był położony jako miasto portowe przez wiele stuleci, też stolica Azji Mniejszej. W takim miejscu się z gór spływała bardzo ostrym nurtem rzeka, niosąc muł i zamulała port. I trzeba było pracowicie, niezmiernie pracowicie ciągle ten muł usuwać. Dzień i noc muł rzeka niosła. I tu jest katecheza, że was zamuli mój Kościół. Życie każdego z was będzie zamulone, jeżeli nie będzie stale odmulał z Ducha Świata swego wnętrza. W związku z tym, żeby to robić, potrzebna jest pracowitość. Jezus mówi o swojej pracowitości. Za jaką cenę, że tak powiem, uwolnił nas od mułu grzechu tego świata? Krzyżu, zmartwychwstanie, dając księgi święte, tylu było natchnionych pisarzy, którzy się trudzili. I ostrzega nas przed lenistwem, ale lenistwem w sprawach dotyczących tego, co Bóg dla mnie robi. A więc pierwsza rzecz to ratować świecznik. Świecznik jest streszczeniem całego Pisma Świętego. Całego Pisma Świętego. Jak wiecie, że na początku Ksiąg Świętych jest świecznik 7 dni. Ostatnia Ewangelia Jana, łącznie z Apokryfą, też 7 się powtarza. A więc bądźcie pracowici, żeby wam nie zgasło światło świecznika, czyli Pismo Święte. A czy my jesteśmy pracowici, żeby to światło świeciło, żeby ciągle dolewać oliwy, pielęgnować to światło? Totalna katastrofa. Żenująca życzliwość dla Ksiąg Świętych. Jak on gdzieś wam mówiłem, w Warszawie chodząc w naszej parafii po kolędzie, o pani adwokat, o mój ojca Pismo Święte. O tak, proszę ojca, sięgnąłem. Nieskazite, ciściutkie takie. Jakby była ręce przed każdym czytaniem. A jak mieliśmy wizytację biskupa w Szczecinie, był sprytny biskup. No ja tam mu zreferowałem, że my się zajmujemy poznaniem Pisma Świętego. No w pewnym momencie do studentki mówi, a pozwól mi swoje Pismo Święte. I tak przyleciał pokreślone, tak jak moje. Ja już ileś tam egzemplarzy w życiu spaliłem. I to już się nie dało nic czytać. O, mówi, podoba mi się, naprawdę wy zajmujecie się Pismem Świętym. Dziękuję. I oddał. A gdzieś w słowie do mnie Pan Jezus mówi, a kiedy pokreślisz jeszcze ostatnie księgi? Czy nie miał za złe, Bo niektórzy widząc to mnie mówili, wiesz, a ja to tak szanuję Pismo Święte, że żadnego znaczku nie robię. Nie mówię, rób. A więc lewictwo nasze przede wszystkim jest w związku z Pismem Świętym. W związku z Pismem Świętym. Jest jakieś misterium. Ja to widzę po swoim życiu. Dlaczego ja czytam i zajmuję się Pismem Świętym? Bo dałem słowo Duchowi Świętemu, kiedy mnie nazwał fałszywym prorokiem. Żeby wychodzić z fałszu, czytam. Żeby nie być fałszywym prorokiem. A gdyby nie to, to bym nie czytał. Tyle interesujących rzeczy zawsze czytam. Abym sobie czytał. Ponadto jak się czyta inne książki, to człowiek jest mądry, wszystko to rozumie. A jak Pismo Święte czyta, to jest głupi, bo nie rozumie. Bo jest jakaś tajemnica głębia. A człowiek nie lubi nikogo, kogo robi głupim. Unika. W związku z tym nie czytamy Pisma Świętego, bo Pismo Święte mówi, widzisz, no i co? No i co? Bo dopiero po pewnym czasie Duch Święty, Chrystus zmartwychwstały, odsłania Olsi i Ewa. A właściwie to nigdy nie doczytamy do końca. Bo Pismo Święte to jest, można by powiedzieć, studnia. Jedno wiadro wyciągniesz i wydaje ci się, że już tam wszystko wyciągnąłeś z tym. Patrzysz, nie, tam pełno wody, znowu na szczęście możemy zawsze czerpać w nieskończoność. I nie miejmy ambicji poznawania Pisma Świętego do końca. O, już znam Apokalipsę. Wysiedliłem się, przestudiowałem. Nie ma. Możemy wracać do Pisma Świętego i zawsze będzie nowe, świeże. Na szczęście. To jest z listu do Efezjan, że Pismo Święte w pierwszym psalmie Duch Święty Pismo Święte porównał do rzeki. Chrześcijanin to jest drzewo zasadzone nad płynącą wodą. I my nie chcemy z tej rzeki brać życia z Pisma Świętego. Pismo Święte niesie życie. Druga dziedzina, którą atakuje szatan przez nasze lenistwo, to jest tekst, zdanie pominięte w lekcjonarzu. Zwycięzcy nam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga. Drzewo życia to jest krzyż chwalebny. Krzyż chwalebny. Tam spożyć. Konkretnie to jest pokój głębi, że ja jestem uwolniony z lęku. Po to, że mnie coś złego spotka, że widzę dużo zła w otoczeniu, w kościele, drzewo życia. Jeżeli we mnie rośnie drzewo życia, krzyż chwalebny, ja tylko Jezusowi to polecam, oddaję. Ja tu jestem bezsilny, ale Ty zwycięstwa żyjesz we mnie. I wtedy rodzi się raj serca, pokój głębi.
Zwycięzcy podam owoc z drzewa życia. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, a wszystko, co czyni, jest udane. Co innego grzesznicy są jak plewa, którą wiatr rozmyta. Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. Alleluja, alleluja, alleluja. Jestem światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia.
Pan z wami, słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Powiedział Jezus do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak duży się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu. daję dziesięciny ze wszystkiego, co nabyłem. Natomiast ser stał z daleka, nie śmiał nawet oczu znieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiada wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, kto się uniża, będzie wywyższał. Oto słowo Pańskie. Zmieniłem Ewangelię, nie przeczytałem Ewangelii proponowanej w lekcjonarzu, bo chodziło mi o to, żeby kontynuować katechezę Jezusa o modlitwie. Przedtem omawialiśmy przypowieść, w której Jezus mówił: zawsze powinniście się modlić, nigdy nie ustawać. Czyli powinniście żyć stale moim obecnością, moją przez fakt zmartwychwstania w głębinach waszych wnętrz. Ja przyszedłem was poślubić wręcz miłością grubieńczą, bo innych analogii nie mam, ale jest to miłość grubieńcza, która sprawia, że człowiek może zajmować się różnymi rzeczami, robić różne rzeczy, a jednak inspiracją do jego życia jest ten ktoś obecny przez miłość grubieńczą. Ale to Jezus dzisiaj mówi w dalszym ciągu w Ewangelii Łukasza: ale uważajcie, modląc się, możecie źle się modlić. Możecie się modlić tak jak faryzeusz. Musicie sprawdzić w waszych sercach, czy aby kimś gardzicie. Bo ja z krzyża chwalebnego nikim nie gardziłem, wszystkim przebaczałem, bo ja z krzyża powiedziałem: Ojcze, oni nie wiedzą, co czynią, oni sobie nie znają sprawy. I wtedy, kiedy jest w was pogarda dla kogoś, poczucie wyższości, wtedy nie słucham was. Zostawiam was w waszym gnojku wewnętrznym, żebyście prześmierdli tak, żebyście nie mieli ochoty innymi gardzić, a raczej się sobą zajęli. Trudna jest ta przypowieść. Muszę wam powiedzieć, nie tak łatwa. Gdzie ja widzę najwięcej pogardy u wierzących, u kapłanów? Teraz już mniej, ale całe lata w Świętej Lipce słyszałem: te kałmuchy, pogarda. Ale jednocześnie widziałem, że ten mnich w życiu wewnętrznym stoi w miejscu. Te kałmuchy. Kałmuchy się zrodziły w historii, bo myśmy nie byli kapłanami Chrystusa z prawdziwego zdarzenia. Nie mogłem chodzić na msze święte, jak się rodziła Solidarność, na msze święte za ojczyznę, bo tam całe zło było w partii. Byli nieświadomi, że jak opatrzność im da rządy, to przerosną partię. Nie mogą. Wniosek: jest w nas dużo zła nieuświadomionego. O tym jutro nam Jezus powie. Jak wiecie, że im większe zbrodnie gdzieś jakiś naród, jakiś polityk, wódz popełnia, to z tych największych zbrodni chce uczynić białe plamy. W związku z tym na Kremlu nie możemy się dostać do archiwów zbrodni, które popełnił Stalin. Białe plamy. Każdy chce zatrzeć swoje zbrodnie, ale my też nie poznaliśmy apokalipsy, która odsłania grzechy Kościoła w historii. Chcemy z tego zrobić bezwiednie białe plamy. Krótko mówiąc, łatwiej jest nam widzieć zło w innych, trudniej jest zobaczyć zło w sobie. Dlatego widząc zło w innych, miejmy taki nawyk: Jezu, pomóż mu. Ale w zasadzie Jezus proponuje, czytałem takie teksty: Jezu, pomóż nam poznać zło i wychodzić ze zła. Użyć nam. Jezu, pomóż nam. Jezu, widzisz, jacy jesteśmy biedni i mali. Jezu, jak bardzo Ty jesteś potrzebny z krzyżem chwalebnym nas, gdzie nikim nie gardziłeś, a ukrzyżowali ci, którzy ufali sobie, że są wspaniali, a tobą gardzili. Jak co tu niesłychanie ważne jest karygmat negatywny. Wiecie, co to jest karygmat negatywny. To jest diagnoza. Zgłaszasz się do lekarza, to najpierw cię diagnozują, zanim zaczną cię leczyć. To jest droga schodzenia na dół w życiu wewnętrznym, a na dole czeka nas krzyż. Jezus w krzyżu, na ostatnim miejscu w rodzinie ludzkiej. I wtedy, kiedy my odkryjemy już nie tylko uczynki, ale i stan niemocy, wewnętrzną śmierć, niezdolność do wyjścia i powierzymy Jezusowi swoje życie, czy mamy pokorę, o którą On prosił, umywając nogi apostołom podczas pierwszej Eucharystii. Wtedy, kiedy zrozumiemy, że miłość utożsamia się z pokorą, pokora się utożsamia z miłością i siebie, i innych. Nie wolno sobą gardzić też. Nie wolno. Nie wolno. Nawet jeżeli byłoby się grzesznikiem. Ponieważ Jezus mnie ukochał. Moja wartość jest w tym, że jest ktoś, kto mnie ukochał do końca. Jest moja wartość i godność. I wtedy nie mamy sytuacji beznadziejnych. Z tego wszystkiego zauważcie, skąd się rodzi to poczucie lepszości. Faryzeusz cały czas wymienia litanie ja dla Ciebie. Co ja dla Boga? I to daje faryzeusz. A Jezus mówi, zawsze przeżywaj, co ja, Bóg, dla Ciebie. I zawsze będziesz malutki, mały, kochający. I o dziwo, że trzeba sobie to w nieskończoność powtarzać. Co Bóg ma? Jak żyję tym, co Bóg dla mnie? Wyciszę się wszystko w moim wnętrzu i z faryzeusza rodzi się celnik, który służy chętnie sobie.